Dzień dobry, witam w audycji Gdzie nogi poniosą po przerwie. Rozmawiamy o morsowaniu, o saunowaniu, o wszystkim, co jest związane i od strony naukowej, i od takiej zdrowotnej. Ze mną w studiu dr Robert Podstawski.
Witam jeszcze raz.
I właśnie, rozmawialiśmy o tych badaniach naukowych, ale może przejdźmy do takiej kwestii już bliższej każdemu, który morsuje, bądź kto chce zacząć morsować. Czy to jest w ogóle dla każdego? Jakie są przeciwwskazania ewentualnie?
Tutaj mi się wydaje, że musimy zdać sobie sprawę, że skurcz naczyń krwionośnych, skóry i zmniejszenie tej objętości przepływowej przez nie krwi jest to takim efektem aktywacji współczulnego układu nerwowego. Działania też na przykład noradrenaliny, dlatego na przykład taternicy, jak idą w górę, czy alpiniści, w momencie, kiedy tam dochodzi do tych krytycznych też momentów, czyli może nastąpić na przykład już taka dość ostra hipotermia, stosują sobie często tak zastrzyki z noradrenaliny. Wtedy często występują takie objawy jak na przykład drżenie mięśniowe, zwiększenie napięcia mięśniowego mięśni szkieletowych i to jest jedna z reakcji takich obronnych organizmu, ponieważ w momencie, kiedy nasze te takie włókienka mięśniowe drżą, to w tym momencie uwalniana jest energia. To są takie malutkie, te najmniejsze miofibryle i one powodują właśnie tutaj rozpad, bo energia jest czerpana z rozpadu właśnie adenozynotrifosforanu i ta reakcja pomaga nam między innymi właśnie utrzymać tą temperaturę ciała. Natomiast jeżeli ktoś przebywa dość długo w niskiej temperaturze w otoczeniu, to może dojść tutaj do hipotermii, czyli obniżenia temperatury wewnętrznej poniżej 35 stopni Celsjusza przy takim trwającym dłużej narażeniu na zimno, zwłaszcza na przykład w środowisku wodnym. I tutaj właśnie jeżeli chodzi o morsowanie, mamy do czynienia ze środowiskiem wodnym, a proszę zwrócić uwagę na fakt, że woda ma 25-krotnie większe przewodnictwo cieplne od powietrza. Dlatego ja na przykład ostatnio jak byłem na konferencji w Chorwacji, sprzeczałem się z jednym z naukowców niemieckich, bo on twierdził, że krioterapia stosowana w komorze jest najbardziej taką drastyczną metodą. Ja zapytałem właśnie o to przewodnictwo, ponieważ uważam, że przebywanie w temperaturze niskiej, na przykład tam 2-3 stopnie, kiedy mamy wodę, zanurzeni jesteśmy po szyję przez 10 minut, może wywołać bardziej, tak nazwijmy to,
szybsze efekty.
Szybsze i z większym natężeniem takie występujące efekty fizjologiczne niż wejście na przykład do komory kryogenicznej. Ja też z tej komory często korzystałem, skazali nam chodzić w koło. Nie czułem się na przykład tak komfortowo jak w przysłowiowym brodziku, gdzie wchodzę po saunie, przyjmuję taką pozycję siedzącą lekko w wodzie, zanurzony jestem po szyję i wtedy ta woda fajnie mnie tak dookoła, co nie, oblewa i tutaj to mrożenie jest od razu widoczne, na przykład jak stosujemy sport testery, te smartwatche, one od razu pokazują spadek i obniżenie tej przemiany materii. Natomiast wraz z rozwojem hipotermii zmniejsza się objętość miętowa serca, zwiększa się naczyniowy opór obwodowy, upośledzenie czynności układu krążeniowego, oddechowego, nawet zaburzenia świadomości, a w konsekwencji uszkodzenie wątroby, nerek, poważne zakłócenia gospodarki wodnoelektrolitowej. Zresztą to zaburzenie gospodarki wodnoelektrolitowej też występuje w przypadku na przykład długiego przebywania w wysokich temperaturach, tak? Czyli przegrzania organizmu. Tracimy sód, potas i ta pompa sodowo-potasowa powoduje kurcze, czy nudności, co nie? I wtedy już mamy takie odczucia, idziemy, nie wiemy czemu, ale jest przykurcz na przykład mięśniowy. Na przykład długotrwała ekspozycja na niską temperaturę otoczenia ułatwia rozwój hipotermii. I ona może być na przykład korzystna, jak i zgubna. Korzystna jest wtedy, gdy doprowadza do obniżenia funkcji życiowych i przemian materii, na przykład podczas operacji chirurgicznych, bo też warto o tym powiedzieć. Natomiast zgubna wtedy, kiedy prowadzi na przykład do zaburzeń funkcji organizmu, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci.
No właśnie, czy u niektórych dużo szybciej doprowadza do tych problemów? Czy są ludzie, którzy powiedzmy nie powinni morsować, bądź powinni bardziej uważać?
Wydawać by się mogło, że w zasadzie może morsować każdy. Jednak na przykład jest wiele ograniczeń zdrowotnych i wiekowych. Małe kilkuletnie dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze rozwinięty w ogóle, nie powinny uczestniczyć w takich kąpielach, chociaż na przykład często w magazynach takich popularno-naukowych możemy spotkać artykuły, w których na przykład widać, jak na przykład w Rosji dochodzi do tego, że na przykład jest przyjmowany poród, tak, czy odbierany poród w niskich temperaturach w wodzie. Przygodę z morsowaniem można zacząć dopiero jako nastolatek. W podeszłym wieku z kolei, aby zadebiutować jako mors, trzeba skonsultować się z lekarzem i powinno się wykonać tutaj serię odpowiednich badań. Wprawdzie wśród morsów jest dużo osób starszych, ale w większości oni uprawiają tą dyscyplinę od wielu lat. I tutaj na przykład osoby z problemami kardiologicznymi muszą zdecydowanie unikać morsowania. Po wejściu do lodowatej wody serce zaczyna bić na początku bardzo szybko. I z czasem następuje ta stabilizacja i zwolnienie akcji serca. To są te pierwsze na przykład takie 3 sekundy. W przypadku bardzo mocnego przechłodzenia organizmu też w końcowej fazie dochodzi do bardzo szybkiego bicia serca. No ale tu już mówimy o takich skrajnych przypadkach, kiedy ktoś na przykład przebywa w zimnej wodzie albo jest przykryty śniegiem, chociaż gdybyśmy poruszyli tą tematykę tam upadków lawinowych, to większość osób raczej umiera z powodu uduszeń albo różnych urazów niż bardziej z powodu...
Z wyziębienia.
Tak, z wyziębienia. Więc w przypadku osób starszych z problemami kardiologicznymi to może się okazać właśnie niebezpieczne, a wręcz doprowadzić na przykład do zawału serca albo udaru mózgu. Przeciwwskazaniem jest również nadciśnienie tętnicze, choroby żył, padaczka. Mówimy tutaj już o tych bardziej takich skrajnych, dlatego że moje badania na przykład wykazały, że sportowcy korzystający regularnie na przykład z sauny, czyli naprzemiennych ekspozycji na gorąco i na zimno, przy regularnym korzystaniu z sauny wykazaliśmy, że to nadciśnienie, oni mieli takie nadciśnienie lekkie 140/90 około, spadało. I ono w zależności od tego, jak często, powiedzmy teraz delikwent, tak, korzystał z tej sauny, utrzymywało się na przykład w normie, czyli poniżej 140 i poniżej 90, chociaż tutaj są różne wyniki w tej kwestii, ja mówię teraz o swoich badaniach, utrzymywało się powiedzmy przez 2-3 godziny. Jeżeli taki pobyt w saunie był, czy następował jeszcze po treningu fizycznym, wtedy na przykład stwierdziliśmy, że w zależności od długości trwania intensywności treningu, czasem nadciśnienie ustępowało nawet do 8 godzin, tak? To jest już dość dużo, no bo pytanie jest teraz takie, no po co się faszerować lekami? Można stosować leki na nadciśnienie. Jeżeli na przykład no, odpowiednia forma czy dawka aktywności fizycznej może spowodować obniżenie na przykład istotne tego ciśnienia tętniczego. Co dalej? Morsować nie powinny też osoby z nadczynnością tarczycy. Osoby gorączkujące, przeziębione oraz kobiety ciąży. To są takie podstawowe zalecenia, które znalazłem w literaturze.
Ja jeszcze takie jedno krótkie pytanie w kontekście tego, o czym tutaj mówiłem w pierwszym wejściu. Czy jest jakaś różnica między morsowaniem w wodzie słodkiej a słonej?
Morsowałem i w Bałtyku i to, co dla mnie na przykład to, jaki był dyskomfort, kiedy wchodziłem do wody słonej w morzu, były, przede wszystkim to były fale, tak? Duże, dlatego że stoi się, ma się wodę po kolana i raptem jest się zanurzonym po szyję. To jest niebezpieczne, bo w przypadku, jeżeli ktoś straci równowagę w takiej zimnej wodzie, to może utonąć. Dlatego tutaj taka jedna z moich zasad często, czy rad, jeżeli idziemy morsować, róbmy to minimum w 2 osoby.
Czyli rozumiem, że jeszcze może badań takich nie było prowadzonych.
Kurczę,
w bardzo słonych.
No. Właśnie w takich bardzo słonych nie. Ja generalnie w ogóle...
No to ciekawe, jakie odczucie w ogóle jest organizmu wtedy, czy bardziej jeszcze to wszystko oblepia, że tak się wyrażę.
Tak, ale skoro o badaniach, to mam taką prośbę tutaj, bo my robimy właśnie regularne badania. Nawet kiedyś od tego był taki eksperyment kortowski, on się nazywał sauna. Ja zrobiłem taki eksperyment, zaprosiłem 100 studentów, daliśmy ogłoszenie wtedy w Wiadomościach Uniwersyteckich. To, co mnie zdziwiło, przyszło 170 osób, które chciały brać udział w tym eksperymencie. I będziemy taki eksperyment przeprowadzać kolejny, ponieważ teraz chcemy wejść troszeczkę w badanie wpływu stresu termalnego na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. I tutaj jestem w kontakcie z profesorem Pomianowskim z kliniki weterynaryjnej. On ma tam taki fajny sprzęcik do badania tego przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. i będziemy chcieli taki eksperyment właśnie zrobić i zapraszamy serdecznie do udziału, bo no, można się też troszeczkę dowiedzieć na temat swojego organizmu, jak to wszystko zachodzi. Są to nowe badania. Ja takich badań nie spotkałem, żeby badać wpływ stresu termalnego właśnie na to przewodnictwo. A jest to dość ciekawy temat badań, chociażby pod względem sportu, tak?
Tą rozmowę będziemy kontynuować po przerwie. Zostańcie z nami w radiu UWM-FM.